d'avoir fait le projet. Myślałem, że pierwsza konferencja się obejdzie bez nagrywania, ale jednak nie. Coś, co jest bardzo ważne, dlatego że się jest istotą życia benedyktyńskiego. Jak na pewno wiecie, benedyktyni nie ślubują tych trzech ślubów takich klasycznych. Bo tak, no, nie wiem, czy wiecie, bo tak przyjeżdżacie sobie do klasztoru na zakonnicy, jak zakonnicy, no tam to dobrze, że przynajmniej kojarzycie, że nosimy pasy, a nie sznury, bo czasami jak się oprowadza wycieczkę, to też się mnie kiedyś ktoś zapytał, kiedy żeśmy zmienili te sznury na pasy. Nie przypominam, żebyśmy jakieś sznury wnosili kiedykolwiek. Natomiast no wiecie, że zakonnicy mają trzy śluby, tak zwane rady ewangeliczne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I to jest jakby powszechne. Natomiast jeśli chodzi o benedyktynów, to nie jest tak. Dlatego, że benedyktyni są dużo wcześniej niż te trzy śluby wprowadzone. I benedyktyni do dziś, zresztą 7 lipca brat Robert złoży śluby swoje uroczyste. I on będzie ślubował według tego starodawnego formularza, w którym jest powiedziane, że ślubuje stałość miejsca, nawrócenie obyczajów i posłuszeństwo. I to są te trzy śluby, które są charakterystyczne dla życia benedyktyńskiego. A to, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim, to jest to nawrócenie obyczajów. Jednym z takich charakterystyczną cechą życia benedyktyńskiego jest również to, że benedyktyń ślubuje stałość miejsca. To znaczy, jak na przykład kandydat do mnie dzwoni albo pisze i mówi, że ma powołanie benedyktyńskie, to ja mu mówię, nie ma takiej rzeczy. Nie ma powołania benedyktyńskiego ogólnie. Musisz być powołany do konkretnej wspólnoty. Tak, w Polsce są trzy wspólnoty i każda jest inna. Lubin jest inny, Tyniec jest inny, biskupów jest inny. Każda mają tą samą regułę, są inne zwyczaje, inna specyfika, inny taki smak wewnętrzny. To wszystko tworzy się dlatego, że ludzie żyjący w tej wspólnocie stale są inni. I dlatego te benedyktyńskie wspólnoty, które są autonomiczne, są niepowtarzalne. To oznacza też, że wchodząc w taką wspólnotę, decyduje się właśnie na taką wspólnotę, a nie na inną. Oczywiście są inne. Pewnie są lepsze. Tak? Pewnie są bardziej święci mnisi w tych wspólnotach, ale moja jest ta. Mówię o tym, żeby na każdym razie, jak to będę mówił, żebyście spróbowali to odnieść też do praktyki. Nie ma idealnej wspólnoty, której można by było idealną praktykę duchową prowadzić. Jest tylko wspólnota, do której zostaje wezwany. I tu się wszystko dokonuje. Ta stałość miejsca powoduje, że ja decyduję się na przyjęcie pewnych zwyczajów, pewnej praktyki, pewnej linii, pewnej specyfiki, która jest właściwa dla tego domu. Tak? Ja wiem o tym, że tam w Tyńcu to mają coś takiego, w biskupowie mają coś takiego, a jeszcze w innych klasztorach to mają jeszcze inne rzeczy, ale w Lublinie jest tak. I chcąc tutaj zostać, muszę się zdecydować na przyjęcie tych zwyczajów. I tu jest bardzo ciekawa sprawa. Dlatego, że te zwyczaje, to się po łacinie nazywa konwersacją. Konwersacją morum to jest takie przebywanie we pewnych zwyczajach. Czyli każda rodzina ma pewne swoje tam zwyczaje i nawyki. Tak samo i w klasztorach benedyktyńskich to jest, że jest pewna linia, pewna specyfika, którą się decyduje. Na przykład taką linią przewodnią, taką specyfiką, która mi się najpierwsza narzuca tutaj z Lubiniem, to jest otwartość. To jak ktoś przyjedzie tak pierwszy raz, to mówi, Boże, ci goście tutaj są wszędzie. Nie? To tu, to tam, to włażą, tu, tam, siedzą, a jedźcie do Tyńca. Koniec. Jest, no bo jest inna specyfika, tak? Jest inny charakter. Ale są pewne zwyczaje, tak? Ja przychodzę, postulant jak przychodzi do klasztoru, to pierwsze pół roku to się uczy w ogóle głównie tych wszystkich zwyczajów, czyli jak się wchodzi do chóru, jak się siada, jak się służy do stołu, jak się zmywa naczynia. Takie najprostsze rzeczy, jak się obsługuje ten brewiarz i to wszystko. Tego się uczy przez pół roku, żeby wniknął w tą specyfikę. Ale te zwyczaje się zmieniają. Więc no nie mogę ślubować zwyczajów monastycznych, bo one się zmieniają. Ojciec Karol mówi, człowieku, 60 lat temu składałem śluby i tam były całkiem inne konstytucje. Teraz są całkiem inne konstytucje. To co, moje śluby są nieważne? Tam wtedy były całkowicie inne zwyczaje, teraz są całkowicie inne. To co, moje śluby są nieważne? I to, co jest takie bardzo charakterystyczne, taką drugą odsłoną tej konwersacji o morum, czyli z obyczajów monastycznych, jest taki tekst, który jest w regule i mówi się o nim, że to jest konwersją morum. A konwersja oznacza odwrócenie, nawrócenie. Nawrócenie obyczajów. Co to znaczy? To jest odniesienie także do praktyki duchowej. Benedykt nie ma zamiaru określać jakby trzech najistotniejszych ślubów, ale tak naprawdę streszcza to wszystko w tej jednej takiej dyspozycyjności mnicha, która się nazywa nawróceniem obyczajów. Tym, że pozostaje ten mnich pozostaje otwarty. Stałość w jednym miejscu, w jednej szkole, w jednej wspólnocie, w jednej linii. I posłuszeństwo, czyli rezygnacja z mojego własnego widzimisię, prowadzi do tego, że to zostaje otwarte na pewną ciągłą zmianę. Nie chodzi tu też o wypełnienie jakichś zobowiązań, ale chodzi o takie podłączenie się pod taki głęboki zryw duchowy zgromadzenia, w którym to zgromadzenie posługuje się swoimi własnymi środkami. Teraz robię taki przeskok odnośnie praktyk duchowych. Z życiem duchowym jest właśnie dokładnie tak samo. Dopóki w pewnym momencie przyjeżdżając do Lubinia, czy gdziekolwiek indziej, nie stwierdzę, że to jest moje miejsce, to jest mój dom, to jest moja szkoła, to jest moja linia. I teraz, jeśli decyduję się praktykować w tym domu, w tym wspólnocie, oczywiście wiem, że są jeszcze inne, jedne są bardziej wymagające, inne są mniej wymagające, inne mają taki akcent, inne mają inny akcent, ale ta droga jest moja, to wtedy mogę pójść w głąb. Benedykt mówi w prologu swojej reguły, jeśli będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym, czyli w tym stałym przebywaniu, w tej jednej szkole i w wierze, to twoje serce będzie się rozszerzać. To znaczy, zaczniesz przekraczać pewne utarte schematy. Jest to bardzo ważne, dlatego że dopóki nie ma tego określonego miejsca, w którym człowiek jest formowany zewnętrznie poprzez nauczenie się tego. Zobaczcie, przyjeżdżając do Lubina też się musi tego nauczyć. No osoby, które przyjeżdżają już któryś raz rzędu, to jest naturalne, tak, że się wchodzi do sali i robi się skłon. Ale jak ktoś przyjeżdża pierwszy raz, to się musi nauczyć. Dla nas już jest to naturalne, że staje się przematach i robi się skłon, który wyraża wdzięczność za to, że jesteśmy razem, bo byśmy nie dali pojedynkę razy tej godziny. Ale ktoś, kto przyjeżdża pierwszy raz, no co nie robi? Aha, to się robi w ten sposób, że siadamy w taki sposób, że chodzimy w taki sposób. To wszystko, te reguły praktyki, jak my to nazywamy, te zwyczaje, one mają uformować nas zewnętrznie. Po to, żeby człowiek wiedział, ta forma zewnętrzna ma mnie też trzymać, jeśli chodzi o moje ego. I tu jest bardzo ważna rzecz, że z jednej strony są pewne zwyczaje, które są rytualne, na przykład to, że są regularne modlitwy w klasztorze. Sobie mówicie, a Benedyktyni to mają klasztor. To zawsze mają te same godziny modlitwy, nie? Cokolwiek się dzieje, zawsze o 6 rano, 12:15, 17:30 i 20 godzina. Zawsze ten cykl jest co dnia. Tak? A dni się zmieniają. Raz jest ulewa, jest niskie ciśnienie. Raz jest słoneczna pogoda. Raz cię boli głowa. Raz cię nie boli głowa. Raz masz natchnienie wewnętrzne, raz nie masz natchnienia wewnętrznego. A rytm jest ciągle ten sam. Tak? Raz masz nerw taki, że mówisz sobie nie idę, dam sobie spokój, nic się nie stanie. A raz mówisz, kurczę, no, kiedy będę w końcu te salwy, nie? To jest wszystko to, ale to wszystko pokazuje, że ta forma zewnętrzna, którą się trzeba nauczyć, którą trzeba przyjąć, ona mnie trzyma i pozwala mi być stabilnym odnośnie moich nastrojów i tego, co przeżywam w środku. To mnie otwiera bardziej na doświadczenie obecności Bożej, która jest niezależna od mojego chcenia, niechcenia, bólu głowy czy warunków meteorologicznych. Nie? Natomiast, żeby rzeczywiście mogło się coś dokonywać, i tu jest właściwie kwintesencja tak naprawdę życia mniejszego. Bo jak sami dobrze wiemy, człowiek może się do wszystkiego przyzwyczaić. I to nie jest wcale takie trudne. Jak ktoś przyjeżdża po raz pierwszy do jakiegoś takiego klasztoru i mówi sobie, wow, oni wstają tak wcześnie rano, a mają to, a mają tamto, to trudne życie. Jakoś tam jest trudne, ale do wszystkiego człowiek się może przyzwyczaić. Naprawdę do wszystkiego się może przyzwyczaić. I teraz to, co tak naprawdę jest tym konwersacją moją, czyli zwyczajem zewnętrznym, czyli moją stałą praktyką, którą przyjąłem sobie w tej szkole. Ja osobiście, Maksymilian, przyjąłem w tej lubińskiej szkole taką praktykę duchową. Ona ma taki kształt i ona mi odpowiada. Ja zdecydowałem się pójść w głąb, to tutaj staję przed takim ważnym momentem, żeby w tych zwyczajach pozostawać całkowicie otwartym cały czas. Dlatego, że wiecie, naprawdę można sobie wytworzyć rytuał w swoim życiu, który jest tylko powtarzaniem formy. Ja mogę rzeczywiście nauczyć się schodzić punktualnie do chóru i stać tam w tym chórze. No i tak sobie dostało, aż osiwieje tam w tym chórze, ale nic się nie stanie. Tak? Moje serce jak było takie, to takie będzie. Tak? Nic, nie mam żadnego kontaktu z tym, co jest w środku. To samo może być z praktyką duchową, że jeżeli tylko powtarzam formę, to mogę tak siedzieć godzinami, latami i nic się nie stanie. I jak byłem, tak jaki byłem, taki jestem. Nic się nie zmienia. Nie? Wiąże się to też często z tym, że jeśli człowiek jest bardzo nie jest otwarty na to, co się wydarza, to następuje bardzo silne przywiązanie do tej formy. Czyli gdybyście na przykład przyjechali do Lubina, ja bym powiedział nie, 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 nie. Nie, nie siedzimy już na żadnych poduszkach, bo to tylko nogi bolą. Będziemy teraz siedzieć na takich krzesłach, na przykład, nie wiem, takich bujach. Bo to byście powiedzieli, to nie jest praktyka medytacyjna. Na poduszce to jest praktyka medytacyjna, na krześle to jest praktyka medytacyjna, ale nie na bujawkach jakieś tutaj. Nie? I reagujemy, tak jak mówię, tak wyolbrzymia, dlatego żeby pokazać, jak reagujemy czasami na zmianę zwyczaju. No ja to widzę we wspólnocie. Czasami coś próbujemy, mówimy, zróbmy tak. Jaki rwetes. Nigdy tak nie było. To jest podstawowy argument. Nigdy tak nie było. Co to znaczy nigdy tak nie było? Co to jest argument w ogóle? No ale tak jest, nie? Bo się boimy, że jak zmieni się pewna zewnętrzna forma, to coś mi zabierze z tego, co jest wewnętrzne. Pewnie w jakimś sensie tak. Ale to przywiązanie do formy zewnętrznej też bardzo mówi mi o tym, że jak powtarzam pewien schemat, tak powtarzam, ale nic się nie zmienia w środku. Natomiast to, co jest istotne w tym życiu benedyktyńskim i także w życiu duchowym, to jest to właśnie konwersja. Żeby w tym zwyczaju, który jest tylko zewnętrzny, tej formie, która jest tylko zewnętrzna, pozostać otwartym. Żeby ta zmiana moich obyczajów, czyli tak naprawdę nawyków, tak naprawdę nawyków, żeby ona następowała nieustannie, żebym ja był coraz bardziej świadomy tego, że ja mam swoje nawyki, a te nawyki nie zawsze są właściwe. Nie zawsze są właściwe. I to pozostawanie otwartym powoduje, że rzeczywiście to serce zaczyna się rozszerzać. Rzeczywiście człowiek staje się coraz bardziej wrażliwszy na to, co się dokonuje, ale bo wiecie, to jeśli ktoś się zatrzyma tylko na tych pewnych zewnętrznych zwyczajach, no to zacznie się szukanie wspólnoty, która ma bardziej idealne warunki zewnętrzne, lepsze zwyczaje. No trapiści mają ostrzej, tak? Są prawdziwszymi mnichami niż benedyktyni, bo oni wstają o 3:45, a nie o 5:00, nie? I śpią w dormitoriach, a nie w pojedynczych pokojach. Są bardziej mnisi? Są. A nie tam tacy benedyktyni. Idę do trapistów. Jestem u trapistów, nagle się okazuje, że to są jeszcze nie są prawdziwi mnisi, bo kartuzi. No oni w ogóle śpią na raty i no i w ogóle to już to jest dopiero hardcore. To jest dopiero, to są prawdziwi mnisi. I tak można całe życie chodzi od jednego Adnasza do drugiego Kajfasza i próbować znaleźć jakąś wspólnotę, która ma właśnie jakiś idealny zwyczaj, albo być w tej wspólnocie tak długo, dopóki ten zwyczaj, który mi pasuje, jest, a jak się go zaczyna zmieniać, jakby nie idę w rytmie tej zmiany, która następuje w wspólnocie, tylko się obrażę. To jest też taki bardzo ważny element. Foch! Nie będą mi tu zmieniać, jak ja wiem, jak powinno być i koniec, nie? I to jest na tej zasadzie, że ustalamy, że będziemy robić w ten sposób, a teraz ta jedna osoba idzie w całkowicie drugą stronę, bo to świadczy, to muszę zamanifestować, że się z tym nie zgadzam, nie? Dlatego zobaczcie, jak bardzo łączy się ta otwartość z posłuszeństwem też i z tym, żeby być w jednym miejscu. Dlatego, że kiedy człowiek przechodzi z miejsca na miejsce, to nie ma szansy, żeby się skonfrontować z tym, co właśnie jest nawykiem, co właśnie jest takim tylko czymś zewnętrznym. Nie ma czasu, żeby, nie ma możliwości do tego, żeby miał większy kontakt z tym, co się dzieje w środku. Dlatego, że zajmuje się tym, co jest tylko zewnętrzne. Natomiast to, co jest tylko zewnętrzne, czyli ten rytuał i forma, ona ma mnie prowadzić do środka. I to, co ma moc tak naprawdę, to jest to, że jeśli to się powtarza regularnie, przez długi czas, to zmienia w środku. Zmienia w środku w tym sensie, że człowiek staje się coraz bardziej świadomy tego, co się z nim dzieje. Ale to może się dokonać tylko w jednym miejscu. Dlatego, że w jednym miejscu, w jednej szkole nie jestem w stanie uciec od tego. To jest tak samo jak z praktyką medytacji. Jak masz problem we wspólnocie z bratem, to cię mogą wysłać do innego klasztoru. Nie widzą się, święty spokój, nie muszą wchodzić w konfrontację, ten co robi swoje, tamten co robi swoje. W Lubiniu to jest niemożliwe. Masz problem z bratem, to tak będziecie długo iskrzyć, jak będziecie przechodzić po korytarzu, aż w końcu dojdzie do jakiegoś wybuchu. Więc trzeba się skonfrontować z tym. I to samo jest z praktyką medytacji. Że jeśli siadam, to ja czy ja chcę, czy ja nie chcę, muszę się skonfrontować ze sobą. Medytacja jest jak taka soczewka, która mi streszcza moje życie. Nie masz się co dziwić, że kiedy przeżywasz różne nastroje i istotne rzeczy w swoim życiu, to że to wszystko wychodzi na medytację. Że ci trudniej się skupić, że masz więcej myśli. Mówisz sobie, kurczę, tak medytuję, a tutaj nic mi to nie wychodzi, bo teraz jest więcej myśli. A czasami nie ma, więc nie, jest mniej tych myśli. Że czasami się lepiej siedzi, a czasami się siedzi gorzej. Nie? Że tak naprawdę można by było pewną zewnętrzną formą uciec od tego, czyli na przykład powiedzieć, nie, ta medytacja to tam, teraz będę powtarzał sobie inną formę, na przykład tam, no nie przejdę na różaniec. Okej. Tylko się zapytaj siebie, czy ten różaniec to nie jest przypadkiem to, że to ja chcę po prostu zagadać to, że mi coś we mnie nie gra, nie pasuje. Nie? Że się obrażam na tą wspólnotę i idę sobie. Zmieniam tą formę, bo mi nie pasuje. Natomiast kiedy siedzisz regularnie, to wymaga od ciebie tej konfrontacji. I to się dokonuje za każdym razem, to poszerzenie, to nawrócenie dokonuje się za każdym razem, kiedy przekraczasz siebie. Jak pamiętacie, na wstępie wam mówiłem, że żeby na tej sesji dać się poprowadzić. To znaczy, jak jest plan, to po prostu podążać za tym planem, nie kombinować. Nie racjonalizować, co jest dla mnie lepsze, co jest gorsze, tylko po prostu dać się poprowadzić. Żeby zrezygnować z tego, co jest tylko moim pomysłem, a dać się poprowadzić. To jest ważne o tyle, dlatego, że to strasznie oczyszcza. Kiedy przekraczasz siebie, wstajesz i budzi cię dzwonek, nie chce ci się wstać, jak nie wiem co. I mówisz sobie, jeszcze sobie chwilę poleżę. Albo nie pójdę. Przecież nikt nie zauważy, nie? A właśnie uśmiechasz się do tego, wstajesz i idziesz. Nie? Przychodzi taki moment, w którym mówisz sobie, chciałbym już za chwilę odpocząć. Chodzę do siebie, siadam, telefon. Może cię zdać na chwilę. Wiem, Panie Jezu, że to Ty, ale dlaczego akurat teraz? Nie? I teraz to od Ciebie zależy, co zrobisz. Czy po prostu powiesz, że nie masz czasu, bo odpoczywasz, czy po prostu powiesz tak, idę, nie? Czy ten moment, takich momentów, w których przekraczasz siebie samego jest bardzo dużo, ale to dokonuje się właśnie w takich małych sytuacjach, stałej wspólnocie, w stałej, kiedy zaczyna być odpowiedzialny też za to, co się wydarza. Nie? To jest to. To jest istota życia mniszego, dlatego że bez tego, bez tej zmiany, którą mnich ślubuje, nie można się rozwijać. Na nic mu, więc zobaczcie, tutaj chodzi o pewną dynamikę. Mnisi nie ślubują, nie składają ślubów po to, żeby je zachowywać. Bo jest takie coś, nie? Ja normalnie się tak mówi, że się składa ślub po to, żeby go tak potem trzymać, nie? Mam ubóstwo, czy posłuszeństwo, czy czystość i potem to tak pielęgnuję, żeby nie stracić tego, co już mam, nie? A tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj jest całkowicie otwartość na to, co musi się wydarzyć, nie? Że ubóstwo jest w ten sposób zrobione, że mnich może mieć tylko to, na co mu opat mieć pozwolił. Tak? To są te przestrzenie, których tak naprawdę muszę być konfrontowany z tym, jak zamieszkać ze sobą sam. W jaki sposób, chodzi o tą otwartość, chodzi o to doświadczenie ciągłej zmiany. Tego, że ja się nieustannie będę nawracał. Że w tym moim życiu duchowym nie ma takiej przestrzeni, do której ja się mogę przywiązać. Im mniej jest tego przywiązania, tym jest lepiej. Nie? Czasami jest to bardzo oczyszczające, jak człowiek do czegoś przywiąże, a potem mu to zabierają. Nie? Kurczę. Takie miałem wspaniałe miejsce, gdzie sobie medytowałem. Zamienili teraz. Zrobili tam co innego. Całe życie duchowe runęło. Nie ma w ogóle możliwości rozwoju duchowego. Więc tak naprawdę nie chodzi o to, żeby też w praktyce duchowej, teraz zrobimy taką analogię, w praktyce duchowej nie chodzi o to, żeby cokolwiek trzymać, zachowywać, tylko o to, żeby iść naprzód. Żeby to puszczać, żeby pójść dalej. To się właśnie dokonuje tu i teraz. Właśnie w tej konwersji omoru, nawróceniu obyczaju, który jest ciągłym takim procesem. Chodzi właśnie o tą zmianę. O to, że chcę tak naprawdę iść naprzód. Szerokość serca oznacza, że jestem w stanie odnaleźć się w tym życiu coraz bardziej. Niezależnie od zmieniających się okoliczności zewnętrznych. I to jest tak naprawdę jeden z takich argumentów na to, czy moje życie idzie do przodu duchowo. Pamiętacie, że ja zawsze mówię, mnie nie interesuje, co się wydarza na macie. Ty możesz mieć to nawet wizję świętych aniołów. Mnie interesuje to, co się wydarza za drzwiami. Jak to się dokonuje w życiu? To mnie interesuje. Bo w życiu to mi pokaże to, że jestem w stanie się coraz bardziej znaleźć, niezależnie od tego, że te okoliczności się zmieniają. Że to zmiany, które się wydarzają w moim życiu, nie przerażają mnie, ale że one są dla mnie wyzwaniem. Wyzwaniem do tego, żeby otwierać się coraz bardziej, żeby być coraz bardziej otwartym na pewne nowe przestrzenie, które się we mnie dokonują. I z tego rodzi się też radość. To jest taka przedziwna sprawa, bo z jednej strony im człowiek bardziej chce zachować coś dla siebie, przywiązuje się do różnych rzeczy i właśnie tak chce, tym coraz bardziej jest smutny. Nie wiem, czy zauważyliście to. Bo się ciągle boi, że coś straci. Przyjdzie ktoś i mi coś zabierze. Tak? Że ja ciągle się boję, że coś stracę. I to rodzi taki smutek. Ten smutek tak toczy się i tak dalej. Natomiast ta otwartość powoduje, że człowiek się nie smuci. No bo kto mi co mi może zabrać? No to, co mi chcecie wziąć? To człowiek się nie smuci. I radość jest jednym z takich ważnych elementów, w którym można poznać, że człowiek rzeczywiście idzie na drodze życia duchowego. Jeśli coraz bardziej przejmujesz różnymi szczegółami, coraz bardziej martwisz, czy idziesz tak, czy inaczej, to nie jest dobry znak. Dobrym znakiem jest to, jeśli jest spokój i radość w tym kroczeniu. W tym, że jest trudno, że cię boli głowa, że masz dość, ale że to nie jest całkowicie problem światowy. To jest, dzisiaj jest, jutro nie ma, to nie jest naprawdę coś najważniejszego. I to jest to, co mówię wam o życiu benedyktyńskim, jest charakterystyczne dla całego życia duchowego. Że w tym naszym poszukiwaniu, to teraz tak robię analogię do tego, jakie to jest poszukiwanie życia mniejszego. Jak przyjeżdża kandydat do klasztoru, to ja się go pytam, Czy on widział inne wspólnoty benedyktyńskie? Czasami widział, czasami nie. Jak nie widział, pakuj się i jedź. Przyjedź, jak odwiedzisz. Nie? Jak się wróci, jeśli wróci, to znaczy, że coś tu jest. Nie? Mówi brat Robert właśnie, to jest taki przykład. Pamiętam, jak przyjechał pierwszy raz, 7 lat temu, rozmawialiśmy długo i mówię mu, chłopie, pakuj ten plecak, jedź, jak masz teraz czas, w Polskę. No i pojechał w Polskę i był. Po jakiś czas w jednym czy drugim klasztorze wrócił i mówi, tu. Jak to tu? No to dobrze, no to zostań tu, nie? To się decyduje. I teraz, jeśli się decydujesz, to teraz musisz się też decydować na to, że oczywiście wiem, że karmelici to mają tak, że cystersi to mają tak, a tamci to mają jeszcze inaczej, ale w Lubinie mamy tak. Tego się chcę nauczyć. Nie? To są pewne narzędzia drogi, narzędzia życia duchowego. Przyjmuję te zwyczaje, podążam według tych zwyczajów. I teraz też daje się nauczyć. To znaczy nie jestem mądrzejszy niż magister. Jak nowicjusz jest mądrzejszy niż ja, w sensie on może być mądrzejszy niż ja, ale nie może się tak, że on wie, tak? Jeszcze nie skończyłem zdania, a on już wie. No to człowieku, jak wiesz, to po co ci magister jest? To jest na sobie coś. Jak wiesz, jak on już wie, bo tak, on już wie, no to rób. Ja to najczęściej tak robię. Nie jestem w połowie zdania, on tak, on już wie, bo on już był tam, on już to robił, on już się zna. No to zrób. No mówię, no widzisz, bo to trzeba było wysłuchać do końca zdania, bo to jeszcze nie skończyłem. I to znaczy daje się też uformować. Daje się też poprowadzić na tej drodze. Tak? I na tej drodze to, co jest też bardzo ważne, to jest to, że poprzez zewnętrzny zwyczaj ja coraz bardziej muszę dochodzić do tego, do tej przemiany moich nawyków. Do tego współuczestniczenia w tym. To jest moment, w którym decyduję się na moją jedną ścieżkę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest ta pewna jedna ścieżka, o której ciągle się wspomina, jest naprawdę tą ścieżką, która cię poprowadzi w głąb. Jeśli zaczniesz się zajmować szczegółami, jeśli zaczniesz szukać miliona różnych innych rzeczy i ścieżek duchowych, to zawsze gdzieś tam pójdziesz, ale nigdy nie w głąb. To, co jest najbardziej szkodliwe dla rozwoju życia wewnętrznego, to jest kolekcjonerstwo duchowe. Że miara życia duchowego mierzy się nie postępem w głąb, tylko ilością zdobytych doświadczeń. Nie? Może to jest i ciekawe, ale nie wiem, czy to jest zbawienne. Nie? To, co jest tak naprawdę ważne, to żeby postępować naprzód w życiu wspólnym. Ja wiem, że to nie jest może idealne, że to nie jest fantastyczne, że to nie jest aż tak bardzo znamienite i ostre i duchowe, jak są inne może, ale to jest moje. Mnie interesuje teraz takie systematyczne postępowanie naprzód. To jest coś, co powoduje tą szerokość serca. Ta szerokość serca to jest też, pamiętajcie to, że jeśli siadacie w medytacji, to nie jest ważne, czy ty siedzisz w taki czy w inny sposób, ale ważne jest to, co się dokonuje w środku. Jak wdychasz to powietrze, to posłuchaj tej formuły, która się tam powtarza. Daj się poprowadzić. Jak się zatrzymuje, posłuchaj, jak ona wybrzmi. Wypuszczasz powietrze, to wypuszczaj do końca. Posłuchaj, jak ta formuła wybrzmi na końcu tego oddechu. Nigdzie się nie spieszysz. Tam nikt cię niczego nie zmusza, nie ma żadnego przymusu, nie musisz ileś razy tam powtórzyć. To wychodzi o to przebywanie. I łagodnie powracasz do tego wdechu. I do tego wydechu. I pozwalasz, żeby to ten wydech, który jest do końca, słyszysz go do końca, żeby on był tym, co się dokonuje ze środka. To jest to wołanie ze środka. To jest to, co przemienia. Bo jeżeli siedzisz i tylko powtarzasz w głowie, to jest tak, jakby powtarzać pusty zwyczaj. Można tak powtarzać latami, nic się nie dzieje. To, co jest istotne w nauczaniu ojców, to jest to, że oni mówili ciągle o tym, że tą modlitwę trzeba przenieść z głowy do serca. Że trzeba wyjść z myślenia. A żeby wejść trochę głębiej do takiego czystego przebywania. Nigdzie się nie spieszysz. Nic się nie dzieje. Tylko to, co się wydarza. Jest tylko ten wdech, tylko ten wydech. Nic nie ma pomiędzy. Nawet jeżeli coś słyszysz, zdrętniała ci noga, to się wszystko wydarzy. Boli cię głowa, dobrze. Nie boli cię też dobrze. To jest istotne. I to się po prostu dokonuje. Dajesz się poprowadzić. Dajesz się poprowadzić. Wtedy rzeczywiście się coś zaczyna zmieniać. Serce się poszerza. Serce się poszerza. W tym sensie, że poszerza się serce. Człowiek staje się coraz bardziej otwarty, wrażliwszy. Coraz bardziej też przebywa ze sobą. Ideałem takiego benedyktyńskiego mnicha to jest to, żeby zamieszkał sam ze sobą w obliczu najwyższego świata. Zamieszkać sam ze sobą, to co zrobił święty Benedykt, jak wyszedł na pustynię, to jest właśnie to. Czyli nie można spotkać Boga, nie spotykając najpierw samego siebie. Jeśli siądę ze sobą właśnie takim, jakim jestem, połamanym i z bolącą głową, albo zmęczony, no to taki siedzę. Nie czekam na idealne warunki. Bo to wszystko, co się ma wydarzyć, to się wydarza. A jeśli to przyjmuję, to się zmienia. Jeśli nie przyjmuję, to zawsze będzie mi przeszkadzać. To zawsze będzie mi przeszkadzać. Jednym z takich owoców, który się wtedy rodzi, a który jest bardzo potrzebny w praktyce medytacji, to jest cierpliwość. To jest cierpliwość. Ja to ciągle braciom powtarzam. Mniejsi to są długodystansowcy. No my jesteśmy słabi na krótkie dystanse. Naprawdę słabiutcy, niskie czasy. To słabo. Słabo nam to wychodzi. Ale długie dystanse, sam raz dla nas. Sam raz. Tylko na dłuższe dystanse jesteśmy w stanie. Także tak samo jest z praktyką medytacji. To jesteście maratończykami. To krótkie dystanse mnie nie interesują. Mam 3 miesiące wrażeń, to jest ciekawe, ale mało znaczące. Nie? To, co jest istotne, to jest długi, długi, długi czas, w którym ponawiam, roztapiam. I jeszcze raz to samo. Wtedy to rzeczywiście się to coś się zmienia. Mówię teraz, podsumowując, bardzo ciekawa sprawa. Żeby w conversatio morum, czyli w pewnych zwyczajach, doświadczać conversio, czyli nawrócenia. Żeby w pewnych rytuałach, żeby w pewnych formach, które się powtarza, żeby doświadczać, żeby dochodzić czy praktykować nawrócenie. To poszerzanie serca. To ciągłą przemianę, tą ciągłą otwartość. To, że nie zamykam się tylko na to, co jest tak bardzo moje i wynika z mojego myślenia, ale to, co przychodzi. Konwersacja, zwyczaj, bardzo ważny, bo bez tego konwersacji nie jestem w stanie dokonać tego konwersji, czyli nawrócenia. Bez dyscypliny duchowej nie jesteś w stanie się nawrócić. Oczywiście są takie przypadki, że przychodzi łaska z nieba dana, ale jeśli chcesz postępować naprzód, tej wierze, to bez dyscypliny duchowej nie zrobisz tego. Dlatego, że no taka jest niestety nasza psychika, że jeśli będziemy skupiać nasze życie duchowe na wrażeniach, to jest tylko życie wrażeniowo-religijne, ale nie duchowe. Jeśli będziecie uzależniać swoje doświadczenie duchowe od tego, co czujecie albo nie czujecie, albo jak się czujecie, no to tak będzie, takie będzie życie duchowe. Znaczy życie duchowe, no religijne nazwijmy, bo to duchowe to jest, nie jest to. Natomiast żeby można było dokonać, żeby ta przemiana dokonała się głęboko, musi być ten konwersacja, czyli musi być pewien rytuał, musi być pewna praktyka, musi być pewna dyscyplina duchowa, która mnie będzie ciągle jakby konfrontować ze sobą samym i zmuszać mnie do przekraczania. Do przekraczania tego, co jest tak bardzo ogrodzone i moje, zabudowane, ładnie, wygrabione i już uporządkowane. Tylko już mi każe to przekroczyć. No. Znowu muszę poszerzać, znowu robić tą samą robotę. I to jest tak jak z tym pieleniem w ogródku, nie? Ładnie wypielone, spadnie deszcz, jeden dzień ciepła, znowu do pielenia. Wszystko, bo kwasty porosły już takie 10 cm. Kiedy? No pytam się kiedy? No przecież ja to cały czas czuwałem, dopiero co byłem na tym ogrodzie, było wszystko w porządku. Teraz kwasty się pojawiły. No kiedy? Nie miałem takie doświadczenie ostatnio, jak były te ulewy. Po prostu byłem przed ulewami, widziałem, że jest pięknie. Poszedłem po ulewach, no przecież to kiedy to urosło? No kiedy? I znowu to samo, te roboty. Na nowo ta sama przestrzeń. No ale to jest właśnie to, że jak sobie już tak ładnie ułożysz i myślisz, że jak już będzie pięknie, niezarośnięte do końca życia, no to błąd. No to niestety błąd. Dlatego ważne jest, żeby mieć pewną też technikę, czy praktykę duchową, która mi pomoże w tym. To, co jest ważne, mi się wydaje i takie najbardziej pociągające, przynajmniej dla mnie w praktyce medytacji, to jest to, że ktoś w końcu kiedyś powiedział mi, jak to robić. Ktoś w końcu kiedyś powiedział mi, jak to robić. To znaczy, każdy z nas, każdy człowiek boryka się z pewnymi swoimi problemami, trudnościami, myślami, wyobrażeniami, fantazjami, emocjami, nastrojami, czymkolwiek innym. Każdy z nas się boryka z tym wszystkim. Tylko pytanie jest, co z tym zrobić? Módl się. No ale jak? Jak się pojawiają myśli, to co robić dalej? To samo jest z życiem mniejszym. Jeśli ktoś przystępuje do klasztoru i się stara, i praktykuje, i ten, to nie może się zatrzymać na ślubach wieczystych. Składać śluby wieczyste to jest następny etap. To nie jest meta. On jeszcze nic nie osiągnął. Przeczytam wam taki cytat, który mnie uderzył dawno temu, ale on do mnie wraca jako takie przypomnienie mnie samemu, a także jak przygotowuję się z braćmi. Ja mam fajnie, bo jak jako magister nowicjatu ciągle jestem, przeżywam na nowo swój nowicjat i tak jak w maju miałem test 4 dni intensywnego przygotowania do ślubu pierwszych, bo udanie składa śluby, tak teraz w poniedziałek zaczynam tygodniowe odosobnienie z bratem Robertem, który się będę przygotował po raz kolejny do wieczystych ślubów. Więc to jakby cały czas jest takie dla mnie błogosławione. Ale jest taki tekst, który do mnie wraca i mnie konfrontuje z tym, że się nic nie kończy. To jest cytat z dziennika azjatyckiego Thomasa Mertona. I Thomas Merton pisze o swoim spotkaniu z Dalai Lamą. Moje trzecie spotkanie z Dalai Lamą okazało się pod pewnymi względami najbardziej udane. Zadawał wiele pytań o życie zakonne na Zachodzie. Pytał zwłaszcza o śluby, o regułę milczenia i o ascezę. Ale najbardziej interesowało go, czy śluby mają jakiś związek z duchowym przekazem lub tajemniczeniem. Czy po złożeniu ślubów mnisi nadal idą drogą duchową ku ostatecznej iluminacji i jakie są etapy na tej drodze. Interesowało go, że jeśli mnich umrze, nie osiągnąwszy doskonałej iluminacji, to co dalej? Jakich metod ascezy używa się, aby pomóc umysłowi oczyścić się z namiętności? Interesowało go raczej życie mistyczne niż zewnętrzne przestrzeganie reguł. I to, co tak naprawdę jest ważne w tej praktyce, to jest to. To, co każda forma jest o tyle dobra, o ile prowadzi się do czegoś, co jest głębsze. Jeśli daje ci możliwość pracy z tym, co jest, z czym nie możesz sobie poradzić. Jeśli prowadzi cię coraz bardziej do odkrywania tego, co jest. Jeśli prowadzi cię w głąb, to jest dobra forma. Jeśli nie prowadzi cię w głąb, to trzeba się nad tym zastanowić. Jakich metod ascezy się używa, żeby pomóc umysłowi oczyścić się z namiętności? Czy po złożeniu ślubów mnisi nadal idą drogą życia duchowego? Ja to często czytam braciom na to. Czy my rzeczywiście po złożeniu ślubów nadal idziemy drogą życia duchowego, czy to już po prostu jest takie sobie bycie mnichem? Takie po prostu bycie mnichem. No już się jest te 20 lat w klasztorze, no to co? No już wielkich cudów się tutaj nie ten, nie? Natomiast to pytanie jest zawsze o to, żebyś codziennie zaczynać od początku. Nieważne jak długo, nieważne ile już przeżyłem, ile doświadczyłem, tylko zaczynam od początku. Na nowo, po każdym deszczu idę ten ogródek jeszcze raz tam uporządkować. Tak? Także z tym was zostawiam. Ważna jest jedna ścieżka, świadomość tego, że masz inne drogi. W kościele naszym katolickim tych przestrzeni praktyk duchowych jest cały wachlarz. Jak kto sobie chce i którą formę lubi, jak może się odnaleźć, tylko trzeba znaleźć swoją. Naprawdę swoją. To znaczy nie tyle znaleźć, co po prostu odkryć to, do czego Pan Bóg mnie wzywa. I już po prostu iść tą drogą do przodu. Też decydować się na stałość, na pewną stałość w tym wszystkim. Bez stałości nie ma postępu duchowego. Stałość oznacza to, że fajne są inne szkoły. Że naprawdę fajne są te różne kursy i takie właśnie ciekawe. To naprawdę jest fajne, ale ja mam swój dom. Ja mam swoją praktykę. Nie? I też zaangażowanie się w to oznacza też, że ten zwyczaj, który jest przyjęty, którego się nauczyłem, który staje się częścią mnie, on prowadzi mnie, pomimo moich nastrojów, emocji, do czegoś coraz bardziej głębszego. Że bez przyjęcia pewnego konwersacji, pewnych zwyczajów, nie mogę dokonać tego konwersji, nawrócenia, a jednocześnie, jeśli przyjmę tylko to, te zwyczaje, bez tej świadomości tego ciągłego przekraczania granic, to będzie tylko powtarzanie pustych fal. Więc to jest takie wyzwanie. Takie wyzwanie, które się dokonuje krok po kroku na dłuższy dystans, ale jest. No więc co? No to konkluzja jest bardzo prosta. No nie ustawajmy w praktyce. Taka jest konkluzja. Nie ustawajmy w praktyce, trzeba zaczynać od początku i jeszcze raz, i każdego dnia, i tworzyć tutaj tą szkołę lubińską, no bo co? Nic nam nie pozostało. Nie? I tak, no, tak myślę. To medytacja w ruchu. To osoby...